Magia świąt zaczyna się w Biedronce. Już w tę środę zdobądź voucher na mikołajkowe zabawki. Jak? W środę 26 listopada kup jednorazowo dowolne karmy dla zwierząt za minimum 50 zł i odbierz voucher na zabawki o wartości 15 zł. Wykorzystaj go od 1 do 3 grudnia przy jednorazowych zakupach zabawek za minimum 16 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły akcji wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych na biedronka.pl.
Misja specjalna w RMF FM. Konflikt izraelsko-arabski. Część pierwsza. Prowadzicie kraj do wojny. Czyni, jak próbowano zniszczyć Izrael.
Bliski Wschód był jak trące się palenisko i tak jak trące się palenisko od czasu do czasu wybuchał ogniem wojny.
Pierwszy raz w 1948 roku, zaraz po powstaniu państwa Izrael.
A potem w 56, kiedy wybuchł kryzys Suezki. Jesienią 64 roku rozpoczęła się tak zwana wojna o wodę, czyli szereg starć na granicy Izraela, trwających przez następne 2,5 roku.
Inicjatorem tej antyizraelskiej akcji była Syria, ale włączyły się do niej również Jordania i Liban.
Zarzewiem konfliktu był tak zwany narodowy system wodny, który miał pozwolić Izraelowi użyźnić pustynię Negev.
W czerwcu 64 roku Izrael rozpoczął przepompowywanie wody z Jordanu i Jeziora Tyberiackiego.
Przedsięwzięcie pod względem technicznym było godne podziwu.
Każdego dnia przepompowywano 1 milion metrów sześciennych wody.
I przyczyniło się do zaostrzenia relacji z państwami arabskimi.
Ponieważ istnienie Izraela stanowiło niebezpieczeństwo zagrażające narodowi arabskiemu, skierowanie przez niego wód Jordanu zwielokrotnia niebezpieczeństwa dla arabskiej egzystencji, mówiono na szczycie Ligi Państw Arabskich.
Konkludując wypowiedź postanowieniem ostatecznej likwidacji Izraela.
Środkiem do osiągnięcia tego celu miała być Organizacja Wyzwolenia Palestyny.
Konflikt izraelsko-arabski wkraczał na nowe tory.
Rozpoczęły się ataki terrorystyczne, tym groźniejsze, że OWP była wspierana przez państwa sąsiednie, głównie Syrię i Egipt, ale również Jordania rozsądnego króla Husajna wkładała do tego koszyczka swoje 3 grosze.
Rozsądek króla Husajna miał jednak wysoką cenę płaconą w amerykańskich dolarach i sprzęcie wojskowym przysyłanym przez Waszyngton.
W zamian król miał trzymać w ryzach agresywnych Palestyńczyków na zachodnim brzegu.
Zachodni brzeg Jordanu, inaczej Samaria i Judea, strefa prawie 6000 km kwadratowych, należał od 20 lat do Królestwa Jordanii.
To tu znajdują się znane z Biblii miasta Betlejem i Jerycho.
I to stąd OWP.
A ściślej Fatah, jej najbardziej radykalna frakcja.
Urządzał zbrojne wyprawy w głąb Izraela.
Widząc jednak, że terroryzm nie rzuci Izraela na kolana, zdecydowano się na inny krok.
Postanowiono przekierować wody Jordanu do rzeki Jarmuk.
Cel tego planu był prosty.
Pozbawiony wody Izrael prędzej czy później musiałby upaść.
Projekt był równie drogi, co skomplikowany technicznie. Stąd budowa tam śluz i kanałów wlokła się przez długie miesiące.
A jednocześnie politycy z obu stron toczyli na arenie międzynarodowej izraelsko-arabskie spory dyplomatyczne.
A ponieważ efekt był żaden, Tel Awiw postanowił rozwiązać problem siłą. Pomijając już mniejsze starcia ciągnące się tygodniami i miesiącami, w lipcu 66 roku izraelskie samoloty zniszczyły arabski sprzęt budowlany.
Prace wstrzymano, ale wojna o wodę trwała dalej.
Zazwyczaj atak ograniczał się do strzału artyleryjskiego kibuców, czyli żydowskich osiedli lub pracujących na polach traktorów.
Ale bywało również, że do akcji przystępowali terroryści.
Napięcia między Izraelem z jednej, a Syrią i Jordanią z drugiej strony niebezpiecznie narastały.
Nocą z czwartku na piątek z 11 na 12 listopada 1966 roku samochód patrolu żołnierzy izraelskich najechał na minę. Zginęło 3 żołnierzy, a 6 zostało rannych.
O podłożenie miny wojsko izraelskie oskarżyło bojowników Fatahu, a ponieważ nie był to pierwszy poważny incydent na granicy Izraela, rząd w Tel Awiwie postanowił się zemścić.
Rozpoczęły się przygotowania do operacji, której nadano kryptonim Shredder.
To miała być największa operacja Izraela od czasu kryzysu sueskiego w 1956 roku.
Operację przygotował, albo precyzyjniej pilnował jej przygotowania z pozycji szefa sztabu generał-poruczник Ishaak Rabin.
Tymczasem w piątek 12 listopada, zaniepokojony ostatnim incydentem, król Jordanii Hussein napisał osobisty list z kondolencjami, który przesłał do Izraela za pośrednictwem ambasadorów Stanów Zjednoczonych.
Tak się jednak złożyło, że ambasador USA w Tel Awiwie był zajęty pilniejszymi sprawami i list odłożył do szuflady. Zamierzał go przekazać adresatom dopiero w poniedziałek, 15 listopada.
Nie wiedział, że popełnia olbrzymi błąd.
sobotę 13 listopada 1966 roku 3000 żołnierzy wspieranych przez czołgi Centurion, artylerię i samoloty Mirage wkroczyło na kontrolowany przez Jordanię zachodni brzeg.
Celem było zniszczenie oddziałów Fatahu, które według danych Mossadu znajdowały się w miasteczku Samu nieopodal Hebronu, czyli na zachodnim brzegu.
Nie uderzano jednak zwartym oddziałem w jeden punkt.
Przeciwnie, kompanie wzmocnione czołgami Centurion rozeszły się szerokim frontem po okolicy.
W rezultacie na Samu ruszyło 8 czołgów Centurion, 400 spadochroniarzy i 60 saperów na pojazdach półgąsienicowych.
Operacja zapowiadała się na mały blitzkrieg.
Wstępne rozpoznanie wykazało, że miasto Samu nie było bronione.
Zabrano więc mieszkańców na rynku, po czym saperzy rozpoczęli niszczenie budynków.
Co niszczono?
Tu relacje są rozbieżne.
O ile raporty izraelskie mówią o 40 budynkach, to ONZ szacuje zniszczenia już na 125 domów.
Ponadto ONZ zgłosiła zniszczenie wiejskiej przychodni lekarskiej, sześcioklasowej szkoły, warsztatu, meczetu i 28 domów.
Kiedy nad domami Samu unosił się dym eksplozji, do miasta zbliżała się jordańska brygada piechoty.
Do miasta weszło nie więcej niż 100 ludzi, na 20 transporterach opancerzonych i od razu przywitał ich ogień izraelskich spadochroniarzy.
Zniszczono aż 15 transporterów i Jordańczycy musieli się wycofać, przegrupować i poczekać na wsparcie.
A żeby wsparcie zdążyło nadejść, Jordańczycy poderwali 8 myśliwców Hawker Hunter, które dość szybko natknęły się na 4 izraelskie miraże.
Wynik bitwy powietrznej można uznać za remis ze wskazaniem na Izraelczyków.
Zestrzelono samolot jordański, natomiast jeden Mirage został uszkodzony i zmuszony do lądowania.
Tymczasem na ziemi zaczynała się bitwa o Samu.
Tym razem atak Jordańczyków był skuteczniejszy. Żołnierze jordańscy przez 3 godziny zdobywali dom po domu, aż w końcu Izraelczycy odpuścili i wycofali się za granicę.
Bitwa była skończona. Cel, zniszczenie Fatahu, nie został osiągnięty.
Rachunek strat należy zacząć od 3 przypadkowych ofiar, mieszkańców Samu.
Poza tym zginęło 16 jordańskich żołnierzy, w tym jeden pilot, a 54 zostało rannych.
Po stronie izraelskiej zginął tylko jeden żołnierz, pułkownik Shaham,
dowódca izraelskiego batalionu spadochroniarzy.
Wycofujący się z zachodniego brzegu kontyngent zabrał ze sobą 10 rannych żołnierzy.
Amerykański historyk Norman Finkelstein uważał, że bitwa o Samu zapoczątkowała kryzys, którego kulminacją była wojna sześciodniowa 1967 roku.
Ale przecież ten kryzys już trwał.
Od 3 lat król Jordanii Hussein odbywał tajne spotkania z minister spraw zagranicznych Izraela Goldą Meir, chcąc zbudować jakiś modus vivendi.
A ponadto...
Uważam, że robiłem wszystko, co tylko mogłem, aby powstrzymać ataki Palestyńczyków z zachodniego brzegu. Powiedziałem Żydom, że nie zaakceptuję poważnego ataku odwetowego. Minister przyznała, że rozumie moją sytuację i obiecała powstrzymanie takich akcji.
Hussein poczuł się oszukany.
Operacja Schroeder zniweczyła kruche zaufanie między Izraelem a Jordanią.
2 dni później w notatce skierowanej do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Lyndona Johnsona, jego specjalny asystent Walt Rostow napisał:
w tej sprawie nie chodzi o odwet. Ten nalot czołgów i samolotów był nieproporcjonalny do prowokacji.
Rostow był wściekły i zawiedziony.
Zniszczyli dobry system milczącej współpracy między Husajnem a Izraelczykami. Podcięli Husajna. Wydaliśmy $500 milionów, aby wesprzeć go jako czynnik stabilizujący na najdłuższej granicy Izraela oraz w relacjach z Syrią i Irakiem.
Na króla Husajna spadł grad krytyki.
Ugodową politykę wobec Izraela zarzucali królowi Jordańczycy, Palestyńczycy, Egipcjanie i Syryjczycy.
Zagubiony Husajn zarządził 20 listopada 1966 roku ogólnokrajową mobilizację, a Egipt i Syria złączyły się porozumieniem wojskowym wymierzonym w Izrael.
Jak się miało okazać, to towarzysze ze Związku Radzieckiego namówili prezydenta Egiptu Gamala Nassera do porozumienia z Syrią.
Dlaczego?
Po pierwsze, liczyli na to, że ten sojusz zapobiegnie odwetowemu uderzeniu Izraela na Syrię.
Po drugie, chcieli nieformalnie, choć praktycznie, podporządkować Syryjczyków władzy prezydenta Nassera.
A to znaczy, że zamierzali stworzyć jeden mocny front antyizraelski.
Temat był jak najbardziej aktualny, choćby z tej racji, że 2 miesiące wcześniej, we wrześniu 1966 roku, izraelski szef sztabu Isaac Rabin udzielił wywiadu, w którym powiedział między innymi:
działania izraelskiej armii powinny być wymierzone w tych, którzy przeprowadzają ataki, oraz rząd, który ich wspiera.
Po tych słowach, uznanych przez komentatorów za niefortunne, w Damaszku, Kairze i Ammanie zastanawiano się, czy generał Rabin nie zamierza doprowadzić do obalenia rządu syryjskiego.
Wysokie źródło izraelskie powiedziało dziś, że Izrael podejmie ograniczone działania wojskowe mające na celu obalenie reżimu armii w Damaszku, jeśli syryjscy terroryści będą kontynuować naloty sabotażowe na terytorium Izraela.
podała agencja informacyjna United Press.
Obserwatorzy wojskowi twierdzili, że taka ofensywa nie byłaby wojną totalną, ale zostałaby zorganizowana w celu zadania decydującego ciosu rządowi syryjskiemu.
I tak napiętą już atmosferę podgrzał dodatkowo Aharon Yariv, szef wywiadu wojskowego.
Yariv zagroził, że sztab izraelski rozważa również pełnowymiarową ofensywę i zajęcie Damaszku.
A ponieważ zagrożenie uznano za realne, do konfliktu bliskowschodniego po raz kolejny wtrącił się Związek Radziecki.
Wiosną 1967 roku Moskwa przekazała rządowi syryjskiemu informacje o przygotowaniach Izraela do inwazji na Syrię.
Nikt w Damaszku nawet nie podejrzewał, że są to fałszywe informacje.
A nie podejrzewano, ponieważ wydarzenia na krótkiej 76-kilometrowej granicy rzeczywiście zapowiadały wojnę.
W poniedziałek i we wtorek 3 i 4 kwietnia 1967 roku wojsko syryjskie dwa razy ostrzelało izraelski traktor pracujący na polach nieopodal granicy w strefie zdemilitaryzowanej.
Traktor wycofał się i przez następne dni był spokój.
Ale przyszedł piątek 7 kwietnia i syryjscy żołnierze znowu zobaczyli traktor orzący pole.
Więc zaczęli do niego strzelać.
Dalsze wydarzenia świadczą o tym, że sprawa traktora tylko pozornie była błaha i musiała się odbić echem w sztabie izraelskiej armii.
Po pierwsze, zamiast jednego zwykłego, puszczono na pola traktory opancerzone, a po drugie przygotowano bataliony piechoty, artylerii i czołgów, bo nikt w Izraelu nie wiedział, co zamierza Syria.
A Syria zaczęła strzelać z broni maszynowej, a kiedy i to nie przegoniło Izraelczyków z pól, użyła moździerzy i artylerii.
Bardzo szybko incydent rozlał się na całą długość granicy. Do bitwy obie armie włączyły czołgi i samoloty. Izraelczycy francuskie Mirage, Syryjczycy radzieckie Migi.
Na oddziały syryjskie spadły bomby, na co Syryjczycy odpowiedzieli ostrzałem izraelskich osiedli przygranicznych, co z kolei sprowadziło nalot na syryjską wioskę i odwet w postaci ataku artyleryjskiego na kibuc Gadot.
To nie był incydent, ale prawdziwa wojna,
pisała prasa w Izraelu.
Rząd Związku Radzieckiego widzi potrzebę ponownego ostrzeżenia rządu Izraela,
usłyszał ambasador od wiceministra.
Ryzykowna polityka, którą prowadzi od kilku lat Izrael, jest pełna niebezpieczeństw i Izrael będzie pociągnięty do odpowiedzialności.
Czy Tel Awiw przestraszył się tej groźby?
Oczywiście, że nie.
Izrael nie zawaha się użyć sił powietrznych na skalę z 7 kwietnia w odpowiedzi na utrzymujący się terroryzm graniczny.
A jeszcze tego samego dnia, 11 maja 1967 roku, na forum ONZ ambasador Izraela złożył jednoznaczną deklarację.
Tel Awiw rości sobie prawo do obrony, jeśli będą tego wymagać okoliczności.
W maju Moskwa przekazała do Kairu następną informację wywiadowczą o koncentracji dywizji izraelskich wzdłuż granicy z Syrią.
Również prezydent Nasser nie przypuszczał, że są to fałszywe informacje i wysłał do Syrii swojego szefa sztabu na konsultację.
Na reakcję Tel Awiwu nie trzeba było długo czekać.
Zaangażowanie Egiptu w spory izraelsko-syryjskie może doprowadzić do niebezpiecznego zaostrzenia konfliktu.
Brzmiało oficjalne stanowisko rządu.
Między wierszami można było przeczytać wyraźną groźbę.
Nikt w Tel Awiwie nie wykluczał wojny z Egiptem.
I Gamal Nasser dobrze zrozumiał tę groźbę.
Wobec tego w połowie maja zdecydował o wysłaniu armii na Synaj. Napięcie po raz kolejny wzrosło.
Izrael nie będzie ryzykował rozpoczęcia poważnych działań wojskowych przeciwko Syrii, ponieważ jeśli to zrobi, egipskie jednostki wojskowe zaatakują na podstawie porozumienia o wzajemnej obronie z Syrią,
tłumaczył Nasser.
A jednocześnie Kair poinformował ambasadora Stanów Zjednoczonych o planach.
Egipt nie rozpocznie tej wojny, ale jeśli dojdzie do ataku Izraela na Syrię, rozpoczniemy ofensywę.
Deklaracja Nassera uspokoiła ambasadora amerykańskiego.
W depeszy do Waszyngtonu napisał, że Egipt nie ma agresywnych zamiarów.
Zapewne ambasador myślał tak samo jak Nasser.
To znaczy zakładał, że rozmieszczenie dywizji egipskich na Synaju wystraszy Izrael i nie przekreśli jego zamiaru ataku na Syrię.
Podobnie jak to było 7 lat wcześniej, kiedy to rozmieszczenie armii egipskiej na Synaju rozładowało napięcia w trójkącie Kair-Tel Awiw-Damaszek.
Tym razem jednak prezydent Nasser zdecydował się na kroki, które nie tylko nie rozładowały napięcia, ale wręcz podniosły je do temperatury wrzenia.
22 maja 1967 roku Nasser ogłosił dwie ważne deklaracje.
Pierwszą było wycofanie wojsk ONZ od 11 lat pilnujących spokoju na granicy egipsko-izraelskiej.
Drugą było zamknięcie dla izraelskich statków cieśniny tirańskiej, przez którą według szacunków Izrael sprowadzał około 90% ropy.
Nasser wyraźnie obrał kurs kolizyjny. Wiedział, że ta decyzja sprowokuje Izrael do wojny.
I miał rację.
Premier Izraela niejednokrotnie mówił:
zamknięcie cieśniny tirańskiej byłoby aktem wojny.
Nasser wiedział o tym i próbował to wykorzystać, bo jak nikt inny był pewny zwycięstwa państw arabskich w nowej wojnie.
Jeśli Izrael zaatakuje Syrię lub Egipt, dojdzie do wojny na pełną skalę, a naszym podstawowym celem będzie zniszczenie Izraela.
Na arenie międzynarodowej grał jednak rolę orędownika pokoju.
Dbał o pozory, o czym może świadczyć odrzucenie planu wyprzedzającego uderzenia na Izrael o kryptonimie Świt.
A może prawda wyglądała zupełnie inaczej?
Historycy nie są do końca zgodni, czy Nasser chciał, czy nie chciał zaatakować Izraela.
Ta niezgodność wynikała z niejednoznacznych relacji i niepewnych źródeł.
Doszukiwano się jakiejś logiki w poczynaniach Nassera, który przecież swoimi decyzjami prowokował Izrael do wojny.
I co się okazało?
Prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Johnson nie wiedział, jakie są rzeczywiste zamiary Nassera.
CIA nie miała pewnych informacji, za to Mossad twierdził wprost, że Egipt zaatakuje.
Ale czy prezydent mógł zaufać obcej agencji wywiadowczej?
Po naradzie z doradcami zdecydował się na krok, który na pierwszy rzut oka mógł wyglądać na niezrozumiały.
Wysłał pilną depeszę do Moskwy.
Słyszeliśmy od Izraelczyków, ale nie możemy tego potwierdzić, że wasi pełnomocnicy na Bliskim Wschodzie, Egipcjanie, planują przypuścić atak na Izrael w ciągu najbliższych 48 godzin. Jeśli nie chcecie wywołać światowego kryzysu, nie dopuśćcie do tego.
Depesza musiała wywołać na Kremlu niemałą panikę, skoro o godzinie 2:30 w nocy z 26 na 27 maja 1967 roku ambasador radziecki w Egipcie zapukał do drzwi Nassera.
Miał dla prezydenta tylko jedną informację.
Nie chcemy, aby Egipt był obwiniany o rozpoczęcie wojny na Bliskim Wschodzie. Jeśli przeprowadzicie ten atak, nie będziemy mogli was wspierać.
Nasser spanikował.
Po pierwsze zrozumiał, że Mossad ma dostęp do egipskich tajemnic.
Po drugie wiedział, że operacja Świt ma się rozpocząć za kilka godzin.
Prezydent kazał się zawieźć do sztabu i tam odwołał operację.
Rozkazy dotarły do pilotów dosłownie w ostatniej chwili, gdy siedzieli w swoich samolotach i czekali na zezwolenie na start.
Wojna na razie nie wybuchła, ale 3 dni później do sojuszu egipsko-syryjskiego dołączyła Jordania.
Spełniał się czarny sen strategów izraelskich.
Obawiano się w Tel Awiwie uderzenia z terenu zachodniego brzegu, skąd do Morza Śródziemnego było zaledwie 17 kilometrów.
Dobrze skoordynowany atak czołgów prawdopodobnie przeciąłby Izrael na 2 części w ciągu 30 minut.
Oceniał szef sztabu generał Rabin.
Czyli mówiąc wprost, atak z zachodniego brzegu uznawano za zagrożenie dla istnienia państwa.
Lecz król Jordanii Hussein wcale nie był pewny zwycięstwa w wojnie z Izraelem i stanął przed trudnym dylematem.
Albo przystąpi do wojny i narazi się na izraelski odwet, albo pozostanie neutralny i zaryzykuje wojnę domową.
Wybrał wojnę z Izraelem.
3 czerwca Egipcjanie przysłali do Jordanii 2 bataliony komandosów oraz zaopatrzenie dla wojska. Natomiast ze Związku Radzieckiego przysłano artylerię.
Tego samego dnia, 30 maja 1967 roku, Nasser powiedział:
armie Egiptu, Jordanii i Syrii stoją gotowe na granicach Izraela, a za nami stoją armie Iraku, Algierii, Kuwejtu, Sudanu i cały naród arabski. Ten akt zadziwi świat. Arabowie są przygotowani do wojny. Doszliśmy do etapu poważnych działań, a nie pustych deklaracji.
Istotnie, w Kuwejcie, Iraku, Sudanie i Algierii już trwała mobilizacja.
Prezydenci państw arabskich przygotowywali społeczeństwa swoich krajów na nową wojnę.
Prezydent Iraku mówił, że istnienie Izraela jest błędem, który należy naprawić.
To okazja, aby wymazać hańbę, która towarzyszy nam od 1948 roku. Mówił, a jego słowa powtarzało radio i prasa.
Bagdad, Kair, Aman, Damaszek i pozostałe kraje arabskie szykowały się na wojnę,
która, jak to powiedział minister obrony Syrii, miała unicestwić Izrael.
Kiedy prezydent Nasser stał przed olbrzymią mapą Bliskiego Wschodu, widział swój Egipt i sojusznicze kraje Jordanię i Syrię okalające łukiem Izrael.
Taki układ strategiczny narzucał plan ataku z 3 stron jednocześnie.
Nie,
powiedział do siebie Nasser.
Izrael nie obroni się przed takim uderzeniem.
Ciąg dalszy w części drugiej pod tytułem Wojna 6-dniowa.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.